zaproszono mnie, żeby coś dzisiaj powiedzieć, szczególnie tym, którzy czują się młodzi. Więc nie powiedziano mi, jaki to jest wiek, ale szczególnie ci, którzy może cieszą się tym, że mają wakacje przed sobą. Rozmawiałem w zeszłym tygodniu z jedną dziewczynę na Facebooku, która skończyła właśnie maturę. I pytałem ją, jakie ona ma plany na wakacje. I ona mówiła, nie mam planów. Mówiłem, no to super. Nie? I ona potem pytała mnie, co ja mam, jakie ja mam plany na lato. I zacząłem tam opowiadać, jakie mam plany. I ona powiedziała mi, no może bym pomogła tobie, masz tyle roboty. I mówiłem jej, tak, wiesz, ja jestem bogaty, bo no, mam trochę pieniędzy, mogę ci nawet płacić, żeby pomóc. Ona mówi, nie chodzi mi o pieniądze. I mówiłem jej, ale ty też jesteś bogata. I ona mówi, jak to, ja nie mam żadnych pieniędzy. I mówiłem, no to może nie jesteś bogata, jeżeli chodzi o pieniądze, tak jak ja stosunkowo. Natomiast jesteś bogata, jeżeli chodzi o czas. Masz dużo więcej czasu niż ja, wolnego, teraz podczas wakacji i w ogóle w swoim życiu. Prawdopodobnie masz dużo więcej czasu przed sobą niż ja mam. I więc jesteś bogata, a Jezus mówi, jak masz talenty, jakiekolwiek bogactwo, własność, to wykorzystuj to jak najlepiej. I no, w ten sposób zgrabnie umotywowałem ją, żeby mi pomóc trochę. I bardzo z tego się cieszę, bo ona jest rzeczywiście bogata, nie tylko w sensie czasu. 45 lat temu, to wieczność dla wielu z was, ja poznałem Jezusa. Więc jeżeli ludzie pytają mnie, kiedy stałeś się chrześcijaninem, to mówię standardowo, no to 45 lat temu. Ale wtedy muszę powiedzieć, że nie za bardzo wiedziałem, co to znaczy. I jeżeli byśmy pytali Polaków wokół siebie, nie konkretnie tych, którzy tu siedzą, czy są chrześcijanami, to przypuszczam, że większość z nich by powiedziało tak. Natomiast też przypuszczam, że wielu, może większość, by nie wiedziało, co to znaczy. By mieli inne skojarzenie, różne skojarzenie. Co kwalifikuje ich, żeby powiedzieć, tak, jestem chrześcijaninem. I myślę dla siebie, jeżeli ktoś by zadał mi inne pytanie, jak długo jesteś uczniem Chrystusa, to bym nie wiedział za bardzo, co powiedzieć, ale na pewno to by było krótsze. Dlatego, że jak w naszym języku się nawróciłem, no zrozumiałem trochę rzeczy. Zrozumiałem, że Jezus umarł za mnie. Zrozumiałem, że ja muszę w jakiś sposób na to odpowiadać. Natomiast nie wiedziałem za bardzo, co to znaczy, że Jezus jest moim Panem. I nie wiedziałem, z czym to się ma, że jestem, mam być Jego uczniem. Dopiero z czasem zacząłem to rozumieć. I jestem dalej w drodze, żeby to zrozumieć. I żeby to doprowadzić ku dojrzałości, do końca finalnego. I przypuszczam, że wszyscy z nas jesteśmy nadal w takim momencie, kiedy zastanawiamy się nad tym, co ja mam robić. Szczególnie ci z nas, którzy teraz mamy wakacje. Co ja mam robić? 2 miesiące wolnego? Żadnych planów? Żadnej roboty nie mam? Wszystko jest mi załatwione. Jestem bogaty bardzo w czasie. Mogę robić, co chcę właściwie, z pewnymi ograniczeniami. To chcę was zachęcić, szczególnie ci z was, którzy jesteście bogaci w czasie. I może to są też ludzie, którzy przejdą na emeryturę, którzy tracą pracę, którzy kończą pewien etap studiów na przykład i zastanawiamy się nad tym, co dalej. I myślę, jak patrzyłem wtedy na studentów 45 lat temu, dzisiaj tak samo wygląda wiek studencki, że to jest taki moment w życiu, kiedy większość ludzi jest zagubionych, nie wiedzą, co z sobą zrobić. Tyle wyborów mają przed sobą i za bardzo nie wiadomo, którędy iść. Są zgubieni. I wielu z nich odpowiada na to, tak jak ja odpowiedziałem jako młody student, kierowałem się tym, czym się większość się zajmuje. A większość studentów w tamtym czasie, ich cel było, żeby dobrze się bawić, żeby mieć jakieś fajne spotkania, eventy, uczestniczyć, doświadczyć. To było ich marzenie. Dlatego właściwie to by to dało sens tym studiom i później tej pracy, którą by musieli szukać. Że mogą czymś się zachwycić. Coś, co daje kolor do ich życia. I pytanie, jak ja się nawróciłem, myślę, że ja miałem podobne myślenie, że właściwie no może już nie jestem tak zagubiony. Mam, widzę jakiś cel, natomiast co zrobić z życiem? Jak spędzić ten czas teraz? Jak spowodować, żeby to było kolorowe, pozytywne? To nie miałem za bardzo pomysłu. Oprócz tego, co ludzie organizowali dla mnie. I była fajna impreza, tylko to była chrześcijańska impreza. Więc trochę bardziej moralna. Ale właściwie podobna, nie? To podobny cel był, żebym wyszedł z tego spotkania, z tego eventu, czując się spełniony, czując się lepszy, czując się, że fajnie było. Fajnie się bawiło, fajnie się miało i czekając teraz na następną taką okazję. W liście do Hebrajczyków autor pisze, kiedyś tam mówiliśmy o tym, że powinnyście być już nauczycielami, ale jeszcze jesteście niemowlętami, które potrzebują duchowego mleka. I ludzie pytają co do Hebrajczyków, kim oni byli, czy byli chrześcijanami, czy nie byli, czy byli uczniami Chrystusa, czy nie byli. No jedno było tak pewne, że oni zostali oświeceni, ale dalej oni byli jak niemowlę. Jest wiele porównań, jeżeli chodzi o duchowy wzrost, ze wzrostem dziecka. My mamy wnuków, kilku wnuków teraz i oni są w miejscu, kiedy my dyktujemy im życie, my przygotujemy dla nich życie, my ich nawet karmimy. Wszystko robimy dla nich. Im jest wygodnie bardzo, ale my mamy cel, żeby doprowadzić ich dalej, żeby stawali się dojrzałymi ludźmi. I mam nadzieję, że taki ten obraz trzymamy też w naszych głowach, jeżeli chodzi o duchowy wzrost. I jedna z pierwszych książek, które czytałem jako wierzący człowiek, to było utytułowane, że uczniowie są stworzone, nie rodzą się. Że ucznia trzeba rozwijać. Ucznia trzeba pielęgnować. I to celowo. Trzeba zadbać o tego człowieka, o tego małego człowieka, żeby ten człowiek zaczął raczkować, zaczął sam sobie radzić w życiu. I to wymaga, i znowu to obraz Bóg nam dał, obraz rodziców, którzy są, mają być oddani właśnie tamtemu dziecku. Oddane w dużo lepszy, bardziej zaangażowany sposób niż jakikolwiek nauczyciel kiedykolwiek będzie w szkole. Dlatego, że znamy to dziecko i wiemy, czego to dziecko oczekuje, potrzebuje, jaki jest następny krok rozwoju tego dziecka. potrzebuje to dziecko, jednym słowem, potrzebuje kogoś, kto zainteresuje się i zainwestuje w jego życiu. I kiedy Jezus pożegnał się z uczniami swoimi, może pamiętacie, co powiedział im. I on nie powiedział im, że mają przyciągać ludzi do kościoła. On nie powiedział im, że mają czynić nie wiadomo jakich cudów, że mają prowadzić nie wiadomo jakich eventów, ale powiedział im, że mają czynić uczniami. I pytanie dla mnie dzisiaj jest, na ile jesteśmy zaangażowani w tym procesie. I jeżeli chcemy czynić uczniami, to musimy być najpierw sami uczniami. Musimy wiedzieć, czym to jest. I to nie jest tylko samoznaczające, jak bycie chrześcijaninem. I mam właściwie trzy punkty jako dobry wykładowca. Trzy punkty, jeżeli chodzi dzisiaj o tym, czym jest bycie uczniem. I pierwszy punkt to jest, że uczeń Jezusa uczy od Jezusa. Uczy się od Jezusa, przepraszam, to jest. Tak, uczy się od Jezusa. Jezus każe nam się uczyć. I zachęcam nas wszystkich, czy mamy 18 lat, 8 lat, 80 lat, żebyśmy się uczyli. Ozeasz mówi o tym, żebyśmy pchali do przodu, żeby poznawać. I dla tych nas, którzy nie są młodzi już wiekowo, na ile my mamy plany, żeby się uczyć dalej, żeby się rozwijać, szczególnie od Jezusa. I jak patrzymy na kluczowych ludzi w Biblii, to widzimy, że oni siedzieli u stóp Jezusa. Oni byli z Jezusem. Jezus spędził 3 lata ze swoimi uczniami. Mieli niesamowitą szansę, żeby rozwijać się, żeby uczyć się od Niego. Jozue jest powiedziane, że miał rozważać słowo dzień i noc. Czy to robimy? Ezdraś przeczytał słowo godzinami dla swojego ludu. Maria siedziała u stóp Jezusa. Czy my jesteśmy tymi, którzy słuchają Boga, siedzą u Jego stóp, uczą się od Jego sposobu życia? Czy będziemy na tyle bogaci czasowo w tych wakacyjnych tygodniach, żeby spędzić czas na to, żeby zainwestować w swój rozwój, w swoje poznanie Boga, żeby móc później być tym, który czyni uczniami. I musimy na początku być bardzo pokorni, dlatego że nie chodzi o nas. Wzrost nasz chodzi o Boga, o Ducha Świętego, który Bóg nam daje. I Jezus powiedział chłopakom, czekajcie w Jerozolimie, to nie będzie wasze dzieło, to będzie dzieło Ducha Świętego, dlatego że ja mam autorytet i ja będę z wami, czekajcie. I oni musieli czekać i zrozumieć, że oni są dopiero gałęziami, że najważniejsze w tym wzroście to jest Jezus, to jest Duch Święty. Muszą być pokorni, bo Bóg obsuje z pokornymi, nie z pysznymi. Więc dla nas powinniśmy, myślę, startować przy pokorze. Pokora doprowadzi nas do pokuty, do upamiętania, do zrozumienia coraz bardziej, co jest do poprawy w naszym życiu, w naszym rozwoju. I Duch Święty używa Słowo Boże, jak dobrze wiemy, żeby wyświetlić nasze wnętrze, wyświetlić to, co trzeba, ten brud, który trzeba jeszcze posprzątać. Ta pokora doprowadzi nas do właściwych pytań, do mądrych pytań. żebyśmy uzyskali duchową mądrość. I mądrość duchowa zaczyna się od bojaźni przed Bogiem. Żebyśmy zrozumieli, że Bóg jest nie tylko zbawcą, ale też sędzią, że Bóg jest suwerenny, że nasze oświecenie zależy od Niego. I powinniśmy tu działać razem z Duchem Świętym, ze Słowem Bożym, żeby posprzątać swój pokój, swoje ciało, które jest teraz świątynią Bożą, miejscem, gdzie Duch Święty mieszka w nas. I ta duchowa mądrość pozwala nam zadawać Boga i innych właściwe pytania, które mogą doprowadzić do naszego rozwoju, do naszej mądrości. I mądrość w księdze Koheleta jest porównane do porządnie powbijanych gwoździ. Gwoździe, które są dobrze pobijane w naszym życiu. Gwoździe, które powodują, że mamy życie w prawidłowy sposób. W naszym małżeństwie, w naszej rodzinie, w naszych motywacjach, w naszych postawach, w naszym zaangażowaniu, w naszej pracy, w kościele. To są porządnie powbijane gwoździe, dane przez jednego pasterza. Więc powbijajmy te gwoździe w różnych dziedzinach naszego życia. One nam pomogą, jak burze przychodzą, przelecą, żebyśmy nie tonęli. Paweł zadał dwa bardzo podstawowe pytania i jak ja myślę o wirusie, wiele można zadawać pytania, ale większość z nich nie doprowadzi nas donikąd. I dotarłem w pewnym momencie do momentu, kiedy myślałem, to trzeba umieć teraz zadawać mądre pytania. Żebyśmy się nie gubili w głupoty, w spekulacjach, w czymś, co naprawdę nie jest istotne. I Paweł zadał dwa pytania. Kim jesteś, Panie? I co ja mam uczynić? Bardzo kluczowe pytanie i zachęcam każdego z nas, młodzi szczególnie, ale też starsi, jeżeli czujesz się, że nie masz określonej odpowiedzi na to pytanie, żebyśmy śledzili to pytanie i zyskali mądrość, żebyśmy zrozumieli. Kolejna książka, która miała na mnie duży wpływ, jak byłem młodym człowiekiem, młodym wierzącym, to było Larry'ego Kraba, że wewnętrzne zmiany, czy prawdziwe zmiany zaczną się od środka. I Jezus tu porównuje w tym punkcie, tu wydawanie owoców, punktuje, czy porównuje nas z gałęzią w stosunku do winicy. I nasze zadanie jest, żeby Jego Słowo zamieszkało w nas i że przez to, że my, żyjąc Bogiem, żyjąc w Nim, żebyśmy przynieśli owoc, żebyśmy oddali Mu chwałę i żebyśmy udowodnili, że jesteśmy uczniem Jego. Czy ludzie, patrząc na nasze życie, mają jakiś dowód, żeby nas oskarżać, że jesteśmy uczniami Chrystusa? Czy mają na tyle na to dowodów, jak patrzą na nasze życie? Czy po prostu nasze życie, nasze chrześcijaństwo to jest teoretyczne? To są martwe czyny, oparte o martwą wiarę, która w ogóle nie zbawi. Jezus mówi, że przez ich owoce ich poznacie, zrobią wiele rzeczy i powiedzą, że to wszystko było dla mnie, ale ja im powiem, że ich nie znałem. Raczej Sprawdźmy ludzi przez ich owoce, nie przez ich cudowne gadanie, nie przez to, że twierdzą, że Bóg im dał niesamowite doświadczenia, nie przez to, że mają wielką charyzmę dynamizmu i zdolność, łatwość w mówieniu, nie przez to, że mówią o tym, co Bóg im powiedział, nie przez to, że tworzą taki image wokół siebie, który promuje siebie. Nawet są warsztaty na ten temat w tej chwili w biznesie. Jak tworzyć taką aurę wokół siebie? I to jest rozwój tak zwany. Tworzymy aurę wokół siebie. Człowiek sukcesu. Wielki człowiek, który ma niesamowite doświadczenie ze sobą. Uważajmy na takich, bo oni są tym bardziej przekonywujący. Jezus w swoim wyglądzie, jak wczoraj na studium omówiliśmy, nie miał nic atrakcyjnego. To nie była jego zabawa, żeby wypaść dobrze, żeby zebrać 5000 friendów na Facebooku, żeby móc powiedzieć, że miałem 10000 wyświetleń swojego profila. To nie była jego zabawa. On tym się nie przejmował. Czy to jest nasza zabawa? Czy będziemy to bogactwo czasu użyć na takie cele? Żeby stać się popularnym, żeby stać się osobą, która jest lubianą? Czy jesteśmy gotowi na porządne sprzątanie swojego wnętrza? Nie swojego zewnętrza, tylko swojego wewnętrza. Żeby pozwolić współpracować z Duchem Świętym w zastosowaniu słowa, tę teorię, którą znamy od lat, w zastosowaniu to w naszych relacjach, w naszym charakterze. Żeby czynić może na początku małe rzeczy, które są kosztowne. Sprzątamy kuchnię, sprzątamy łazienkę, sprzątamy podwórko. Każdy z nas coś tam umie. Żeby użyć swój czas na to. Czy spędzimy swój czas szukając kolejnych fajnych imprez? Akurat teraz przy wirusie to jest mniej takich imprez, ale na pewno się rozkręcą znowu. I czy będziemy poświęcić swój czas jadąc od jednego wydarzenia do drugiego, od jednego eventu do drugiego? Czy tu będziemy zainwestować to bogactwo, które Bóg nam dał, mianowicie nasz czas? Idąc od jednego do drugiego, z jaką motywacją, żeby dobrze się czuć pod koniec, żeby móc kolejny tydzień trudu z jakimś uśmiechem na twarz przeżyć? Czy to są eventy, które są nam potrzebne, żeby dobrze się czuć, żeby czuć, że jesteśmy chrześcijanami? Jak śpiewamy te pieśni, jak tańczymy, jak tam projektujemy siebie, projekcję takiego ja wokół siebie. Spotkamy fajne dziewczyny czy fajnych facetów. Czy to jest nasze chrześcijaństwo? Może to jest nasze chrześcijaństwo, ale to nie jest uczniostwo w sensie Chrystusa. Jeżeli dbamy o uczniostwie, to wtedy dbajmy o przemianę umysłu, przemianę serca, przemianę swoich wewnętrznych motywacji, które wychodzi na zewnątrz, potem będzie owocować na zewnątrz. I oczywiście to nie jest przede wszystkim nasze dzieło. To jest dzieło Ducha, to jest owoc Ducha, że kochamy innych. Kochamy tych, z którymi mamy problemy. Kochamy tych, z którymi jesteśmy skłóceni. Przebaczamy tych, którzy nas krzywdzili. czy to jest nasze chrześcijaństwo? Czy to jest cechą naszej wspólnoty tu? Jeżeli nie, to może to bogactwo naszego czasu powinniśmy na to trochę czasu poświęcić. Będziemy przez swoje owoce udowodnić ludziom wokół siebie, że jesteśmy naprawdę Jego uczniami. A jeżeli tych owoców nie ma, jeżeli nie ma łaski w naszych relacjach, jeżeli nie ma przebaczenia, jeżeli nie ma jedności między nami, to o czym to świadczy? Jeżeli unikamy ludzi, bo mieliśmy z nimi problem, nie chcemy skonfrontować tego, nie chcemy przebaczyć może. Duch Święty ma moc, żeby nas zmienić i nie ma powodu, żeby nie w Jego sile nie owocować takimi owocami jak miłość, radość, pokój i tak dalej. I trzeci aspekt ucznia Jezusa, ostatni na dziś, że uczeń Jezusa nie tylko się uczy pokornie, nie tylko wydaje właściwe duchowe owoce, ale on jest oddanym naśladowcą Jezusa. Więc w Hebrajczykach, wracając do tych wersetów, które cytowałem wcześniej, 5 rozdział, początek 6, autor mówi im, że mają zostawić te elementarne sprawy. Jak jesteśmy w szkole, to jak przejdziemy od pierwszej klasy, to dostajemy się do drugiej. A druga klasa jest skok wyżej. Trochę poza nami. Wyzwanie dla nas. A później jest trzecia klasa. I czwarta, i piąta. I każda klasa, ta poprzeczka trochę jest podniesiona. I w każdej klasie spotykamy się z trudnościami, których wcześniej nie wiedzieliśmy. I czasami chętnie byśmy się poddali. Nie powtarzamy pierwszej klasy 20 razy. Jakbyśmy powtarzali tą pierwszą klasę 20 razy, to by było nuda. Totalna nuda. Żadne wyzwanie. Czy w naszych kościołach jesteśmy znudzeni, bo powtarzamy po raz 20 to samo? Czy idziemy dalej? Czy nauczyliśmy się tych lekcji z pierwszej klasy, żeby móc być promowane do drugiej? Czy w ogóle myślimy takimi kategoriami jako wierzący ludzie? Czy po prostu zadowalamy się tym, że jesteśmy obecni w pierwszej klasie po raz kolejny? Nie dziwię się, że takie chrześcijaństwo jest nudne dla wielu, którzy są trochę bardziej ambitni i potrzebują ciągle nowej dawki czegoś nowego, czegoś, co jeszcze nie doświadczali. Młody bogacz przychodzi do Jezusa i mówi, co ja mam robić, żeby odziedziczyć wieczne zbawienie. I Jezus wymienia mu tam część nakazów Bożych. I ten młody bogacz mówi, no ja to od dawna to robię. I przypuszczam, że wielu z nas mogliby powiedzieć, no to od dawna to robię. To, co jest oczekiwane po mnie. A Jezus mówi, jak dobrze wiemy, idź i sprzedaj wszystko, co masz. W Ewangelii Łukasza Jezus mówi, jeżeli nie nienawidzisz swojego ojca, matka, żony, dzieci, braci, nawet własne życie, to nie możesz być moim uczniem. I jeżeli nie podniesiesz swojego krzyża nie możesz być moim uczniem. To jest Łukasz 14:26-7. I jeżeli nie oddasz wszystkich, całej swojej posiadłości, nie możesz być moim uczniem. I Piotr na to odpowiada. Panie, my zostawiliśmy nasze domy i poszliśmy za Tobą. Rzeczywiście uczniowie zostawili swoje żony, zostawili swoje dzieci, zostawili swoje domy, zostawili swoje biznesy. Nie wiemy dokładnie, co kto oddał, ale byli gotowi na dalekosiężne zmiany. I to trwało parę lat. Czy to jest w ogóle dla nas dzisiaj opcja? Czy to jest coś, co w ogóle rozważamy? Czy to jest po prostu praktykowane przez jednostki, których znamy dobrze, bo mieszkają w buszu w Afryce, ale ich jest garstka tak naprawdę. Oni zostawili wszystko, można powiedzieć ewentualnie. Ale są do tego powołane może, namaszczeni, radykalne. A my, no, to nie dla nas. To mówiłem na początku roku na temat Boga jako misyjny Bóg. I mam w internecie we wtorek wieczorem też dyskusję na ten temat na internecie, jeżeli to Was interesuje. Misyjny Bóg. A w ostatniej w serii EWS-towskich wykładów na internecie, chętnie polecam posłuchanie, to było Bóg jako wojowniczy Bóg. Teraz we wtorek będzie Bóg jako misyjny Bóg. Czy my współpracujemy z Bogiem w Jego dziele, w Jego wojnie? Bóg toczy wojnę. Czy jesteśmy w tym zaangażowani? Czy to nas omija szerokim łukiem? Czy w dzisiejszych czasach jesteśmy zajęci konsumpcjonizmem, materializmem, wygodą, komfortem, bezpieczeństwem? No myślę, że każdy z nas musi odpowiadać za siebie. Ale Jezus woła swoich uczniów, żeby szli za Nim. I większość ludzi, jak dobrze wiecie w Janie, większość tłumu powiedziało, że to jest zbyt trudne. I poszli sobie do domu. I Jezus na to odwraca się do swoich uczniów i pyta ich, czy wy też chcecie iść. Czy takie traktowanie swoich uczniów jest w ogóle do zastosowania w dzisiejszych czasach, w dzisiejszych realiach europejskich? Czy jesteśmy gotowi na to? To było pytanie dla mnie, jak zacząłem rozumieć, jako 20-latek, zacząłem rozumieć, czym to się ma, to uczniostwo, w które się wpakowałem. Nie zdają sobie z tego sprawy. Gdzie Jezus oczekuje ode mnie wszystko. I nie tylko oczekuje ode mnie, ale On obiecuje, że cokolwiek zostawimy za sobą, otrzymamy to wiele razy, tu i na wieki. Czy wierzymy w to? Mówię do siebie tak samo tu. Czy wierzę w to? Czy właściwie się boję oddać wszystko? Więc dla prawdziwych uczniów i zachęcam nas wszystkich, jakikolwiek mamy wiek, żebyśmy się stali, mieli ambicje, żeby się stali uczniami Chrystusa. I kiedy stajemy się Jego uczniem, to kosztuje nam wszystko. Musimy liczyć się z tym wtedy, że nasze życiowe zadanie to nie jest tylko ubogacić się powtarzać jakieś rytuały, które robimy od lat. To jest, żebyśmy weszli, angażowali się w to, w czym Bóg jest zaangażowany. Bardzo czynnie Bóg zaprasza nas do współudziału w Jego, w realizacji Jego celów. I Jezus zachęcił swoich chłopaków pod koniec życia, żeby Jego życia tu na ziemi, Jego bycia tu na tej ziemi, zachęcił ich, że mają czynić uczniami wszystkich narodów. To jest dopiero wizja. To jest wyzwanie dla facetów znudzonych na spotkaniach, żeby być w tym zaangażowani. Pytanie jak, oczywiście jest następne pytanie, ale pytanie, czy jesteśmy na to gotowi? To jest podstawowe pytanie. Czy ja jestem na to gotowy? Bo to na pewno kosztuje mi całe życie, jeżeli tak jest. Zachęcam szczególnie młodych, którzy rozważają kierunek życia. Wy jesteście bogaci czasowo. W co będziecie inwestować ten czas? Nie mówiliśmy tu o tym, czym jest czynienie uczniów. Może innym razem to zrobię, jeżeli ktoś chce usłyszeć parę pomysłów na ten temat, ale najpierw myślę, powinniśmy się zająć tym, żeby sprawdzać, czy stajemy się uczniami Chrystusa, czy uczymy się nieustannie, czy już przestaliśmy się uczyć, jak skończyliśmy maturę czy studia, czy przyniesiemy owoce działania Ducha Świętego w naszym życiu, w codzienności, w naszych relacjach, w przebaczeniu innych, którzy nas krzywdzą, i w kochaniu tych, którzy nas nie kochają. Zachęcam, żebyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że uczniem nie staje się przypadkowo. To do tego jest potrzebne pewne postanowienie z mojej strony, pewne działanie ze strony Ducha Świętego i może nawet pewna pomoc ze strony innych wokół mnie. Więc zachęcam nie tylko, żebyście myśleli o tym, żeby stawać się uczniem, ale żebyście myśleli o tym, jak pomóc innym również, żeby oni szli tą samą drogą. Amen.